Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Was, kochani, zgromadzonych w sanktuarium, mimo że warunki zewnętrzne nie sprzyjają. Ale sprawa, za którą się, można by tak rzec, zabieramy, pozwala nam wykrzesać z siebie sporo sił, aby włączyć się w wielką modlitwę, bo rzeczywiście dzieło, do którego przykładamy rękę, jest bardzo znaczące, o tym wspomniałem we wprowadzeniu. Jest zatem o co zawalczyć. Nic tak nie jest dzisiaj nam potrzebne, jak wytężyć wszystkie swoje siły na modlitwie, aby prosić Boga w sprawach, które oceniamy jako ważne. Oceniamy także będąc na modlitwie, bo prosimy Boga o mądrość. To tylko przez perspektywę mądrego patrzenia na rzeczywistość możemy powiedzieć, że to i tamto jest nam potrzebne. To i tamto jest ważne. Ale również mądrość nam podpowiada, czego należy unikać, czego należy się wystrzegać i tak dalej. Drodzy moi, żeby ze wszystkim sobie poradzić, potrzebna jest właśnie mądrość. I kiedy dzisiaj usiedliśmy, aby słuchać Słowa Bożego, zaczęliśmy właśnie od rozważania pierwszego czytania, a to jest fragment wyjęty z mądrości Syracha. Dwie mamy takie księgi mądrościowe, mądrość Salomona i mądrość Syracha. Księga mądrości Salomona to jest pisana przez wieki do tej księgi podstawowej, gdzie zebrano mądrości wypowiedziane przez tego wielkiego króla. Potem inni autorzy dodawali, żeby zyskać trochę na powadze. Ale wieki uznały, że w tym było działanie łaski Bożej. Natomiast mądrość Syracha to jest ostatnie półtora wieku przed Panem Jezusem. Teraz, szczególnie w Adwencie i w okresie Bożego Narodzenia, czytamy z tej właśnie księgi mądrościowej. I chcemy sobie jakby odświeżyć to pojęcie mądrości i zapytać, jak to wygląda na co dzień, na czym to zabieganie o mądrość polega. Najkrócej można by powiedzieć, to jest wysiłek otwarcia się na Boga, żeby Bóg w nas zamieszkał i żeby odwzorował w naszym wnętrzu siebie, żeby z tej mądrości coś przylgnęło do nas. Jeśli człowiek nie otworzy się na działanie łaski Bożej, nie otrzyma tego daru mądrości. To nie jest na zewnątrz od nas. To jest ta bliskość Boga, która oddziaływuje na nasze wnętrze, na nasze rozumowanie, na to wszystko, co jest siłą naszego poznania, oddziaływuje na nasze codzienne wysiłki. W tym wszystkim musi być siła mądrości Bożej. Można jeszcze krócej powiedzieć, żebyśmy tak postępowali, jak w danej sytuacji postąpiłby Najwyższy, czyli Bóg. Wtedy mówimy, to jest człowiek mądry. Ta mądrość, którą niby prosimy dla siebie, ona jest potrzebna w naszym życiu po to, żeby działać na zewnątrz. Człowiek mądry ubogaca innych. I to jest ta wielkość piękna. Nie dla siebie prosimy, chociażby się tak wydawało, ale ze względu na to, że idziemy razem z innymi w pielgrzymce wiary i potrzebujemy tej siły, tej bystrości Bożej, żeby czynić dobro, pomagając innym. I to jest treścią pierwszego czytania. Dlatego, drodzy moi, szczerze mówiąc, gdybyśmy byli tak naprawdę otwarci i mieli w sobie dużo takiego, że powiem, pragnienia pokazania, co leży w naszym sercu tak naprawdę, to i mieli odwagę, może odwagę, to powinniśmy prosić dla innych ciągle o mądrość. Może się krępujemy nieraz powiedzieć, bo to w ludzkim rozumieniu nie do końca jest jakby jasne. Jeśli byśmy powiedzieli, proszę dla Ciebie o mądrość, mógłby ktoś pomyśleć, czy uważasz, że jestem głupi. Ale my wiemy, że to są zupełnie inne przestrzenie. Bo ktoś siebie uważa za mądrego, ale okazuje się, że to są przymioty czysto ludzkie. Ta jego mądrość nie ma nic wspólnego z tą mądrością Bożą, bo on patrzy, decyduje, mierzy i tak dalej, wszystko wedle własnego pomyślenia. A on jest znacznie różny od tego Bożego. A potem czytaliśmy fragment listu apostoła Pawła do Efezjan. To jest ten fragment, gdzie Paweł z takim wielkim przejęciem składa hołd za największy z darów, jakim Bóg obdarzył nas, czyli dar złożony w osobie Jezusa Chrystusa. Że przez Jezusa Chrystusa Bóg napełnił nas wszelkimi dobrodziejstwami. A to najważniejsze dobrodziejstwo to jest oczywiście odzyskanie nas z tej drogi zatracenia i przywrócenie nas do tej rzeczywistości bycia dziećmi Bożymi. Ale jednocześnie Pan Jezus pokazał nam Ojca. Powiada Pismo Święte, Boga nikt nigdy nie widział. Dopiero Jezus Chrystus powiedział nam o Ojcu. I wtedy dowiedzieliśmy się, że Bóg jest samą miłością i samym miłosierdziem, a my jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. To tyle warto by zapamiętać z listu do Efezjan. I wreszcie fragment Ewangelii Świętego Jana. Zapisy, jakie znajdujemy zarówno w Ewangelii, jak i w listach i w Apokalipsie autorstwa świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, znacznie się różnią w powiedziałbym, treścią, ale także pewną wymową od innych zapisów, czy to ewangelistów, czy listów Pawłowych, czy Jakuba, czy innych. Ponieważ Jan może powiedzieć, chociaż tego nie czyni, że jemu była dana łaska bardzo, ale to bardzo bliskiego przylgnięcia do Boga. To jest umiłowany uczeń Pana Jezusa. I dlatego my widzimy, że to, o czym mówi święty Jan, zdecydowanie przekracza. On wchodzi jakby na inne poziomy. Pewnie dla nas to jest trudne zrozumieć Jana, choćby w tych pierwszych zdaniach, kiedy rozpoczyna dzisiejszą Ewangelię i powiada tak: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Mówi o rzeczywistości Boga, o której nie mieliśmy pojęcia. Bóg był jakby sam dla siebie. Istniał bez czasu, bez przestrzeni. Niezależny. Ale w pewnym momencie następuje coś, co my nazywamy historią. Mianowicie Bóg decyduje się na podzielenie się swoją miłością. I ten akt podzielenia się miłością to jest akt stwórczy całego kosmosu. To jest nie do ogarnięcia, kochani. Jak wielka jest miłość Boża, skoro jakby bez własnej potrzeby Bóg z tego, można tak ludzkim, skromnym, niedoskonałym językiem powiedzieć, nic z tego nie ma. To jest Jemu niepotrzebne. Ale miłość, którą On sam jest, miłością nieskończoną, jakby każe, znowu nam brakuje właściwego określenia, dać z siebie. I wtedy powstaje historia, przestrzeń, czas. I my się w tym znajdujemy jako najdoskonalsze stworzenie. Mówię tu o tym, żeby w nas się rodziła częściej taka potrzeba uwielbiania Boga. Zobaczcie, kochani, jak to w praktyce wygląda. Najczęściej prosimy. Czasami przepraszamy, a najmniej stajemy w takiej sytuacji, kiedy jakby oddaliwszy od siebie te wszystkie codzienne nasze potrzeby i także trudności, żeby stanąć, powiedziałbym, w takiej czystej postaci, w czystej sytuacji, gdzie wzniesiemy nasze serca w akcie uwielbienia Boga. A to jest najpiękniejsze i najpotrzebniejsze. I tego dzisiaj chcemy się też nauczyć. Może nie tyle, bo wiemy, ale żeby sobie przypomnieć i powiedzieć sobie, pamiętać trzeba, że przede wszystkim to stanięcie w akcie uwielbienia jest godne najgodniejsze dzieci Boże. I pozwólcie, że zakończę tymi zadaniami, o których już wspomniałem, ale może nieco szerzej. Najpierw potrzeba nam modlić się o pokój. Zobaczcie, jakie to wszystko jest kruche. A pokój to nie jest sprawa, że nie toczą się wojny, a dzisiaj akurat się toczą. Wielu ludzi cierpi. Jest ogromne napięcie w świecie, ogromna nienawiść. My dzisiaj zaczynamy wieczorem to nasze Jerycho, a cały dzień telewizja mówi o nowym konflikcie, jaki jest między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Wprawdzie świat tłumaczy na swój sposób, ale wiemy, że to wszystko nie jest rozwiązywane we właściwym sposobie. A my pragniemy wyprosić u Boga dwie takie sprawy dotyczące pokoju. Po pierwsze, żeby rozbroić niepokój, czyli zrobić wszystko, żeby się stało tak, jak mówi Izajasz, narzędzia wojenne, aby przekształciły się w narzędzia służące ku dobru. Miecze przekujcie na lemierze, inne narzędzie na sierpy. My tu rozumiemy, o co chodzi. To, co do tej pory służyło w wojnie, nienawiści, przemocy, tak trzeba poprowadzić, żeby służyły pięknu, dobru, żeby były działaniem szlachetnym, żeby były działaniem ubogacającym nas, a nie rujnującym i tak dalej. To jest jeden wysiłek, jeśli chodzi o przekształcanie rzeczywistości, aby miała oblicze pokojowe. A drugie, trudniejsze, ale bardziej powiedziałbym takie, którego powinniśmy pragnąć. Mianowicie powinniśmy dużo wysiłku wkładać w formację człowieka, wychowując go do działań pokojowych. Żeby nie przyszło człowiekowi na myśl czegokolwiek układać w życiu tak, żeby zdobywać przemocą, żeby poniżać, żeby gładzić. Nie. Człowiek powinien być wychowywany do pokoju. To jedno. Potem wspomniałem, że potrzeba nam zawalczyć o rodzinę, o małżeństwo i o rodzinę. Trzeba koniecznie przy tym temacie te dwie wspólnoty wymieniać. Dlatego, że fundamentem pierwszym i zda się najmocniejszym powinien być ten fundament, jaki zbudujemy we wspólnocie małżonków. Bo potem zmienia się tylko ich oblicze, kiedy przyjmują dzieci, i zmienia się to w rodzinie. Ale ten pierwszy fundament pozostaje najważniejszy. Dlatego cały nasz wysiłek powinien być w tym kierunku prowadzony. Wiele razy przy różnych okazjach proszę, abyśmy codziennie modlili się w tej intencji, choćby jakimś krótkim westchnieniem. Ani to wiele czasu nam nie zajmuje, ani wiele wysiłku nie kosztuje. Ale chodzi o to, żebyśmy w sercu nosili tę ten pamięci to pragnienie, że bardzo nam zależy na tym, aby prosić u Boga o zwycięstwo, aby nasze małżeństwa i rodziny były prawdziwie umocnione i mocne Bogiem. I o powołania. O powołania do służby Bożej. Ale kiedy się tak naprawdę zastanowimy porządnie, to widzimy, że gdybyśmy tylko modlili się o powołania do służby Bożej, a nie zobaczyli, jaki jest proces wzrastania tych powołań, skąd one, że tak powiem, mają swoje korzenie, to byśmy wiele nie zdziałali. To jest coś na podobieństwo, jak dzisiaj widzimy nasze problemy w katechezie. Nie można powiedzieć, że nie wkładamy w to wysiłku. Nawet nieraz ten wysiłek jest bardzo, bardzo duży. Próbując ogarnąć dzieci i młodzież, żeby poznały i umiłowały Pana Boga. A patrzymy, że efekty są niewielkie. Dlaczego? Wszyscy rozumiemy. Bo dziecko, które na krótki moment zapoznaje się z tymi sprawami, nawet jest otoczone serdecznością i dobrze mu w tym momencie, kiedy o tym słyszy i rozładowuje się jego serce, ale potem na wiele godzin przechodzi w środowisku, które nie zawsze jest kontynuacją. I tutaj te wysiłki poniesione tam są marnotrawione. I docelowego efektu nie ma. Nie przynosi ten cały wysiłek właściwego owocu. Dlatego i powołania do służby Bożej są jakby w tej samej konstelacji. Trzeba najpierw uczynić, że tak powiem, poletko, z którego mogłyby one wyrosnąć. I znowu wracamy do małż, do rodziny, do środowiska rodzinnego. Jeśli my prosimy u Boga i to zakiełkuje, to żeby od początku gdzieś te korzenie miały możliwość, że tak powiem, zapuszczenia się w odpowiednią głębię. I zanim będą już samodzielne w realizacji powołania, żeby miały skąd czerpać miłość, opiekę, troskliwość, zrozumienie itd. Te trzy ważne tematy chcemy w czasie tego roku, w czasie trwania wielkojubileuszowego podejmować. To wielkie dzieło, kochani. Bardzo dziękujemy błogosławionej Paulinie Żeliko, że przed 200 lat podjęła takie ważne decyzje w swoim życiu. Jedna niewiasta. A dzisiaj możemy powiedzieć, jakie wielkie owoce jej działalności dostrzegamy. Włączmy się wszyscy, jak to jest tylko możliwe, aby przynieść dobre owoce tych wszystkich naszych.